Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście.
Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner Biznes Misji.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Grzegorz Gawroński i
Dzień
Kasper
dobry.
Bupin.
Cześć,
Grzegorz jest prezesem i współzałożycielem razem z Kacperem firmy Redegade, do której trochę porozmawiamy. I trochę porozmawiamy w kontekście pracy, pracowników i tego, co się dzisiaj dzieje. Więc miło mi, że udało się nam spotkać. I zacznijmy od pytań.
Dzięki za zaproszenie.
Bardzo. To Grzegorz, chciałem Cię zapytać, od Ciebie zacząć o konflikt. Mamy dzisiaj konflikt na Ukrainie, który wiesz, jak wiesz, generuje wiele nowych wyzwań dla firm. Mamy pandemiczną też rzeczywistość, mamy słabość polskiej waluty, mamy Polski Ład. Jakie w ogóle największe wyzwania mają dzisiaj firmy w Polsce?
To prawda, że tutaj makroekonomicznie i mikroekonomicznie generalnie sytuacja jest dosyć złożona. Niewątpliwie to widzimy też po tym, z jakimi problemami firmy do nas przychodzą. Na pewno widać wyzwania związane z łańcuchem dostaw. Tutaj są mega zawirowania na rynku i relokacje fabryk, tutaj tego typu rzeczy właśnie związane właśnie z zapewnieniem ciągłości dostaw są bardzo istotne i widzimy bardzo duże problemy, które generuje konflikt na Ukrainie. Z drugiej strony też mikroekonomiczna sytuacja nasza wewnętrzna w Polsce też daje impulsy właśnie takie związane z tym, że trzeba te problemy rozwiązywać. Tak? Przede wszystkim widzimy finansowy aspekt związany z Polskim Ładem, widzimy inflację, która szaleje tak w tym momencie i to są wyzwania, które generują konkretne rzeczy. Firmy rewidują polityki cenowe, firmy mają też starają się zrobić optymalizacje podatkowe. To są takie wyzwania, które widzimy poprzez pryzmat naszych klientów.
Okej, no to teraz może od strony chciałem zapytać trochę pracownika, bo też dużo osób przez ten konflikt i tak dalej boi się trochę utraty pracy. Mówi się, że nawet niektóre firmy zadają sobie też pytania, czy praca w ogóle już taka na etacie, którą znamy, zanika, że to, co nasi rodzice byli, że 30 lat w jednej pracy, tego już nie ma, ale idąc krok dalej, czy wy myślicie, że w ogóle no, praca na etacie rzeczywiście powoli zanika i za kilkanaście lat nie będzie takiej formy zatrudnienia, będzie będą zupełnie inne modele?
To trudno może też tak jednoznacznie stwierdzić. Wydaje mi się, że na pewno ta praca też będzie na etacie, ale też widzimy zdecydowanie zmieniający się rynek i oczekiwania pracowników, które bardziej podążają za takim zadaniową realizacją różnych swoich wyzwań, często łączonych też z pasją. Widzimy, że eksperci, z którymi pracujemy, też chcą mieć więcej czasu na swoje różnego rodzaju dodatkowe pasje, tak, zajęcia, więc z pewnością ten miks się gdzieś tutaj zmienia, aczkolwiek nie podejrzewam, że praca kompletnie zniknie. Natomiast no, widać pewne rzeczy związane właśnie, nie wiem, z robotyzacją, tak? Pewnie jakieś takie pojęcia jak dark factory, takie ciemne fabryki, tak? Czy właśnie dark stores też się pojawiają na naszym rynku. To zdecydowanie zmienia model tutaj.
A czym to jest, jakbyś trochę powiedział o tych pojęciach, bo niektórzy mogą mnie znać?
To dark factory to jest fabryka, która praktycznie jest obsługiwana bez pracowników, tak? Te wszystkie funkcje operacyjne są realizowane przez roboty.
Jakiś przykład życia, jakaś firma, która to nam wiemy?
Weźmy taki Amazon, tak? Gdzie mamy też już te automatyczne magazyny, tak? Więc te procesy wejścia, wyjścia naprawdę i wszystkich operacji są realizowane przez roboty, tak? Dużo też przemyśle też firmy na przykład injection, tak, molding, wtrysk różnych plastikowych elementów. Też roboty obsługują na końcu linii, też mamy kamery, które sprawdzają jakość, więc to naprawdę są bardzo zaawansowane rzeczy. No i te logistyczne też aspekty, takie związane właśnie z autonomicznymi pojazdami wewnątrz firm, więc to naprawdę mocno tutaj zmienia też rynek. pracy.
No dobra, to jestem taki ciekawy, jak o tym mówisz, czy już to samo, że jest ta automatyzacja i trochę no już pracowników jest mniej, tak jak mówimy w Amazonie, nie ma na przykład w magazynie, plus jeszcze konflikt, który mamy i uchodźcy, którzy przyjechali do Polski, czy w ogóle no, powinniśmy się obawiać, czy to wszystko nie zabierze nam pracy, czy powinniśmy się tego obawiać, że jako pracownik, nie wiem, stracę pracę i ewentualnie jak jako pracownik mogę się do tego przygotować, żeby się być no, trochę poza tą konkurencją, nie bać się o to, że jutro nie będę miał pracy.
Myślę, że na pewno jakieś obawy są. Natomiast ja zawsze powtarzam, jeśli dobrą pracę robimy, jeśli dobrą jakościowo dajemy jakość, tak, tą naszą pracą, to na pewno zawsze będziemy mieli zajęcie. I to widzimy przez pryzmat też naszych ekspertów, gdzie naprawdę mamy świetne osoby, które wchodzą do organizacji i rozwiązują różnego rodzaju problemy. Także pod tym kątem ja bym też tak patrząc przez pryzmat, nie wiem, też naszych lat spędzonych w konsultingu, jakość przede wszystkim, no i rozwijanie siebie, tak? No bo to jest coś, które nas rozwija, które wzbogaca, które powoduje, że jesteśmy coraz bardziej konkurencyjni, więc taki rozwój siebie, poznawanie nowych narzędzi, technologia cały czas przyspiesza, więc to na pewno taki aspekt, który trzeba zwrócić uwagę.
Okej, porozmawiamy zatem na przykładzie jakiejś firmy o działaniach restrukturyzacyjnych. Jakie to mogą być działania właśnie też w kontekście też Waszej firmy?
Tak, generalnie spora część naszych klientów przychodzi do nas, kiedy ma jakieś problemy, tak? I wiele firm jest takich, że rzeczywiście, tak, to już się pali, już się w coś tam wali i sprzedaż leci, koszty są bardzo duże, więc te działania widać właśnie w takim momencie. Bardzo różne rzeczy podejmują firmy, tak, od takich, powiedzmy, ja nie lubię właśnie tego typu może restrukturyzacji, natomiast najczęściej tak to się odbywa, tak? Przyjść i uciąć głowy. No niestety tak firmy gdzieś tam postrzegają taką restrukturyzację, bo to powiedzmy najłatwiej zrobić, tak? To jest dużo prościej zrobić niż zbudować dobre procesy, zbudować dobry produkt, tak? Gdzieś tutaj zagłębianie się właśnie w takie aspekty, te mechanizmy właśnie działania firmy jest dużo trudniejsze niż po prostu ścięcie etatów, tak? I mamy właśnie też taki przykład. Ostatnio firma produkująca gaśnice, duża korporacja, inwestor nowy przyszedł, kupił tą fabrykę, przejął tą fabrykę nową, no i właśnie w taki sposób odbyła się po prostu restrukturyzacja tej fabryki, gdzie podnieśli eksperci z naszej platformy bardzo szybki, efektywny sposób. W ciągu 3 miesięcy doprowadzili do tego, że 20% personelu zostało zredukowane, natomiast zachowana została oczywiście wydajność, nawet polepszona, więc taki najprostszy sposób tej restrukturyzacji widać na rynku. Dużo trudniejsze są te kroki właśnie związane z restrukturyzacją, nazwijmy to mechanizmów, które działają w firmie.
Czyli w sumie nie ma co obawiać się, nie powinniśmy od razu myśleć właśnie tak jak dawniej, w tych latach 90. jest źle, to tniemy połowę zespołu, tylko przygotujmy się na te procesy, tak?
Tak, i to widać właśnie też po innej grupie klientów, którzy rzeczywiście patrzą też tak perspektywicznie, holistycznie na biznes i widzą te zagrożenia makroekonomiczne i chcą po prostu przygotować swoje firmy na trudniejszy okres, tak? Chcą zmienić właśnie zmieniać procesy i tutaj jest taka duża grupa tych też firm, które mamy i to widać, tak, że tak perspektywicznie podchodzą do biznesu.
No właśnie powiedziałeś trochę, że właśnie w tych procesach, wiem, że Redegate kojarzy się głównie z procesami też, ale chciałem Was zapytać właśnie też, żebyś powiedział może, czym w ogóle jest Redegate, co oferujecie jako firma i właśnie co proponujecie w takiej materii, że właśnie firma ma dzisiaj wyzwanie i trochę powiedzieliśmy, co powinna robić, ale konkretnie już na przykładzie firmy Redegate.
Mamy bardzo dużo lat doświadczeń w konsultingu i to też było właśnie wynikiem, tak, tych naszych doświadczeń i potrzeb na rynku, które widzimy. Redegate jest platformą, która dostarcza zweryfikowanych ekspertów na każde wyzwanie biznesowe. Mamy 6 obszarów konsultingowych, w których się poruszamy. od strategii przez zarządzanie operacyjne, finanse, zasoby ludzkie, marketing, sprzedaż. No i w tych obszarach tego management consultingu mamy ponad blisko teraz 500 ekspertów, z których dajemy realną wartość, tak, przychodzą i rozwiązują konkretne problemy biznesowe.
A chciałem zapytać w takim razie, jakie firmy mogą dzisiaj zyskiwać podczas tej właśnie pandemii, podczas, no już może pandemia się skończyła, bo możemy chodzić bez masek i tak dalej, miejmy nadzieję, ale znowu się słyszy w Chinach, że jest problem. I na co warto dzisiaj postawić? Mamy firmę i też chciałem trochę porozmawiać o tych obszarach, może jakichś firm, które mogą dzisiaj no, czuć się pewnie, może nie tak zagrożone tymi zmianami.
Na pewno zyskują firmy, które mają stabilne procesy wewnętrzne. Te firmy wiedzą, co robią, dobrze działają na poziomie operacyjnym i w takich firmach łatwiej też pójść kroczek jeszcze wyżej. Zdecydowanie poprawić efektywność, wprowadzić nowe technologie, wprowadzić elementy właśnie związane z cyfryzacją, tak, digitalizacją tych firm, czyli jeszcze bardziej wzmocnić procesy takie operacyjne, żeby bardziej być efektywny na tym rynku, ale z drugiej strony też widzimy sporo firm, które wykorzystuje aktualną sytuację po to, żeby zmienić też może swoją troszeczkę strategię, tak? Firmy zgłaszają się do nas, mając bardzo fajnie produkty dla dzieci, teraz firma coś z katarkiem związane, nie będziemy zdradzać. Właśnie chcę zmienić troszeczkę swoją strategię produktową, rynkową i być bardziej innowacyjną. I tutaj też właśnie bardzo, bardzo fajnego eksperta dostarczamy, który właśnie łączy takie strategiczne i innowacyjne rzeczy i wypracowują właśnie nową strategię na przyszłość, więc to też jest ciekawa tutaj szansa i kierunek dla firm, żeby jeszcze pójść kroczek dalej i wykorzystać właśnie ten moment.
To ciekawe, jak się słucha, to rzeczywiście poznałem te case'y tych firm, ale rzeczywiście fajnie, że to się dzieje, że dzisiaj te firmy zaczynają być coraz bardziej świadome tych zmian, tych potrzeb, nie?
Zdecydowanie.
A powiedz mi jeszcze, jak w takim razie wasza firma wpasowuje się w te wyzwania, które mamy dzisiaj?
Nasza firma jest łącznikiem. My czasami mówimy, że tak, nie wiem, takim swatem jesteśmy troszeczkę. Po części to jest prawda, bo rzeczywiście znając różnego rodzaju biznesy, pracując w biznesie wiele czasu, wiemy dokładnie, jakie są potrzeby w firmach, tak? Wiemy, które obszary wymagają poprawy i mamy ten wspólny język właśnie z klientami, gdzie mamy tą łatwość wychwycenia ich potrzeb, wysłuchania ich i dania osób, które są w stanie, tak, bardzo, bardzo jakościowych osób, które są w stanie rozwiązać problemy albo podnieść firmę jeszcze wyżej. Więc tutaj w taki sposób się wpisujemy właśnie w te oczekiwania.
Ale jeszcze chciałem poznać też waszych klientów, jeśli mogę. Jeśli macie jakiś taki case, na którym można było powiedzieć, żeby zrozumieć też, jak pomogliście danej firmie, danej w ogóle, jak to było od już tak kuchni w praktyce, bo mówimy trochę o teorii, ale teraz przejdźmy do działań.
Jasne. Jakby patrzę na portfel naszych klientów, to generalnie mamy dwa, powiedzmy, typy klientów, tak? Jedne firmy to są firmy, które są pod ścianą, tak? I te firmy mają jakiś ból, mają duży problem i potrzebują wsparcia tu, teraz, na już. Różnego wsparcia. No i w zasadzie case sprzed paru dni, tak? Wojna właśnie na Ukrainie, firma, duży koncern międzynarodowy, nie może dostarczać wiązek elektrycznych do OEM-u, tak? Automotive na 3 litery. I niezbędna jest relokacja fabryki w tym momencie z Ukrainy. No i w taki sposób też trafiliśmy po prostu, tu trafiamy tutaj w oczekiwania, bo mamy takich ekspertów związanych z zarządzaniem operacyjnym, którzy mają wiele lat doświadczeń, tu akurat mówimy o automotive, mają doświadczenia w greenfieldach, tak, w stawianiu, w relokacji, w transferze technologii, bo przez te 20 parę lat sporo tego kapitału napłynęło, więc tych doświadczeń jest bardzo dużo i mamy właśnie takich ekspertów, którzy bardzo dobrze rozumieją, jak to jak fabryki są zorganizowane. No i dajemy, tak? Dajemy naszym klientom kilka profili fajnych, doświadczonych osób z kompetencjami, spełniających wszystkie tutaj wymagania klienta. Czasami nie jest to łatwe, bo mamy różnych naprawdę niszowe jakieś tam tutaj wyzwania. To jest troszeczkę dla nas jeszcze trudne, natomiast cały czas budujemy tą bazę i w taki sposób jesteśmy w stanie, mówię, blisko 500 ekspertami na pokładzie w ciągu 3 dni naprawdę jesteśmy w stanie dać bardzo wartościowe osoby. No i dalej tu uczestniczymy w tym całym procesie wyboru, doboru, selekcji, pomagając także klientowi upewnić się, że te wszystkie najważniejsze rzeczy będą zrealizowane i starać się dowieść ten projekt z sukcesem, gdyż po drodze właśnie czuwamy nad tym całym projektem.
Czyli też rozumiem, że po prostu macie też taką platformę, gdzie ja jako na przykład pracodawca potrzebuję, mam jakiś problem, to nie muszę zatrudniać kogoś na etat i brać, nie wiem, project managera na cały etat, tylko mogę do Was powiedzieć i Wy wtedy wspólnie, rozumiem, porozmawiamy, że na przykład wystarczy 8 godzin, nie wiem, tygodniowo i Wy jesteście w stanie dostarczyć mi takie zasoby.
Wow. Dokładnie tak. Pracujemy właśnie z takimi freelancerami, tak, ekspertami, interim managerami, konsultantami. Pojęć jest dużo na tą grupę osób. Ich takim wspólnym mianownikiem to jest to, że pracują i realizują konkretne zadania.
No dobra, a powiedz mi, jak można do tej platformy dołączyć już jako pracownik, bo to jest też takie trochę ciekawe. Zastanawiam się, że no, na przykład jestem project managerem, nie wiem, gdzieś tam pracuję, ale może będę miał wolny czas, albo też jestem freelancerem, tak? To jak mogę to zrobić?
W bardzo prosty sposób. Jest na naszej stronie przycisk dołącz jako ekspert. Chwilę trzeba poświęcić czasu, żeby wypełnić tą aplikację swoją. Mamy pewną automatyzację wplecioną, więc te procesy też nam właśnie pomagają w ciągu 72 godzin dostać. Natomiast no powiedzmy, trzeba załadować swoje CV, podać swoje doświadczenia, tak, referencje. My też tam weryfikujemy te wszystkie osoby, z każdym gdzieś tam rozmawiamy, sprawdzamy referencje, kwalifikacje, więc to też taki proces mamy tutaj wykształcony, żeby wiedzieć, z kim pracujemy i proponować tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo jakościowe osoby.
Dobra, no to przejdźmy właśnie, Kasper, teraz do Ciebie. Trochę chciałem Cię zapytać o... Już powiedzieliśmy o trochę platformie, ale może jakbyś opowiedział jakieś najciekawszą sytuację związane z Waszą firmą. Może klient, może jakaś firma.
To nawet taki ostatni case sprzed kilku tygodni. Zgłosiła się do nas firma produkująca jachty premium. Także to sam bardzo ciekawy klient, też interesujący, że w ogóle docieramy już też do firm z tej branży. I wyzwanie, zbudujcie nam zespół operacyjny, 4 osoby, który w zasadzie w ciągu roku ma zdublować wolumen produkcji, tak, jachtów premium. Także no to jest dla nas bardzo duże wyzwanie, nie tylko dla nas operacyjnie, żeby takie zapytanie połapać i dostarczyć naprawdę jakościowy osób interdyscyplinarny, 4 osób, które też muszą mieć doświadczenia związane i z branżą, i z samym zagadnieniem, czy to jakościowym, czy to logistycznym, czy to operacyjnym tutaj w wymiarze lean management. Także to jest w zasadzie takie jedno z największych wyzwań, jakie mieliśmy do tej pory i myślę też bardzo przyjemne, bo doszliśmy do momentu, gdzie jesteśmy w stanie nie tylko dostarczać pojedyncze osoby, tak jak już wspominał Grzegorz, ale także całe zespoły, które w zasadzie obsługują całe wyzwanie klienta od A do Z.
A powiedz mi, a może od strony też, bardzo ciekawe jak to, ale od strony jakiegoś klienta ktoś ciekawy dołączył do Was jakiś profil, bo sobie myślę, że jak jest to otwarty, to pewnie wiele ciekawych osobowości może dołączać, więc mieliście jakąś historię z tym związaną?
No na przykład dołączę tutaj do tego, co mówił wcześniej Grzegorz. Mamy na platformie osoby, które są stricte tylko i wyłącznie freelancerami i pracują na takiej bazie, ale są też osoby, które pracują na etacie, powiedzmy, w wymiarze 80%, a dodatkowo realizują także projekty doradcze dla klientów. Mieliśmy na przykład panią, która 25 lat pracuje w jednej firmie, w zasadzie pięła się od najniższych szczebli w hierarchii, aż dzisiaj zarządza całym pionem logistycznym bardzo dużej polskiej firmy i po 25 latach mówi: słuchajcie, dzięki Redegate mam teraz szansę zobaczenia też, jak to jest w innych firmach. Także to jest dla mnie no nie ukrywam, pewna też nobilitacja, bo z jednej strony trafiamy do osób, które już znają ten biznes doradczy i sprawdziły się już przez lata w tym, a z drugiej strony dołącza pani, która 25 lat w zasadzie pracuje w ramach jednej organizacji, nie wie do tej pory też, nie zna tego życia konsultingowego, natomiast ma moc wiedzy, moc doświadczeń przez jakby pryzmat rozwoju firmy przez lata i dołącza i jest w stanie też dowieść tę wartość klientom innym.
Tak sobie teraz myślę, że to też wasza firma może być takim dobrym sposobem na takie życie po korporacji, bo wielu pracowników, wielu widzów, których nas ogląda, też często szuka pomysłu na biznes i to nie jest łatwe odejść. I teraz ktoś może rzeczywiście mieć już dość, wiele lat przepracował, powie koniec i nagle i sobie dołączę do was i mówię, dobra, ale mogę w wymiarze właśnie tam, nie wiem, 40% etatu poświęcić swój czas, swoje doświadczenie i podzielić się, więc to jest też takie chyba no, fajny sposób na to, żeby coś robić po pracy, nie? Bo dużo osób, no, patrząc na dzisiejszy tryb pracy, to, że nie pracujemy często 8 godzin, a 15 i tak dalej, siadające zdrowie, czego przykładem byłem ja z kręgosłupem i tak dalej, to też może być, tak patrząc z perspektywy, kolejny fajny taki pomysł na jednak zarabianie, ale trochę zwolnienie dzisiaj w dzisiejszych czasach.
Jak najbardziej. Ja tutaj się też odwołam do samej nazwy platformy. Jest to Renegade. Tak?
Kojarzy się z filmem Renegade, pamiętam.
Tak. Chcielibyśmy być taką bramką też dla samych ekspertów do super wyzwań, do super projektów wśród klientów. Na pewno takim głównym wskaźnikiem dla nas i głównym wyznacznikiem jest jakość. Także to też muszę przyznać zupełnie otwarcie, nie jest tak, że każdy dołączający do platformy przechodzi tę weryfikację finalnie. No bo musimy być pewni jako platforma, że osoby, które dostarczamy dla klienta, spełniają najwyższe jakościowe wymagania, tak? Natomiast niewątpliwie przyszłościowo Renegade może być zdecydowanie i jest już taką bramką właśnie dla osób, które są czy w korporacjach, czy w innych formach biznesu, czy w przemyśle, na poszukanie innych ścieżek też rozwoju i też nawet generowania, już mówiąc wprost, dodatkowych dochodów.
Bardzo ciekawie. Mówimy też trochę dzisiaj o tej wojnie, o uchodźcach, o tych problemach z logistyką, która się zaczęła od pandemii i tak dalej. I to jest trochę, rozmawialiśmy z Grzegorzem, ale czy sądzisz właśnie, że czeka nas też masowy upadek firm w Polsce? Właśnie mam przede wszystkim tutaj na myśli przez to, że no mamy, tak jak powiedzieliśmy, podatki dzisiaj tragiczne są, nie? Tak jakby problem, na przykład firmy nawet, które mają pieniądze, mają problem, bo nie mają surowców. Wczoraj gdzieś tam rozmawiałem, że w szoku się dowiedziałem, że papier poszedł w przeciągu od pandemii do dzisiaj 400%. To jest w ogóle szok, jak papier 400%. Ludzie mówią, że najlepsza inwestycja to trzeba było kupić garaże papieru i teraz sprzedawać. To jest w ogóle absurdem, nie? Ale tak mówiąc, jakby wracając tak do brzegu, no to jak myślisz, czy w ogóle jest takie zagrożenie, że te firmy sobie już nie poradzą i będzie problem?
No, na pewno jest dużo defetyzmu dookoła, tak? I w mediach się to czuje i też przez pryzmat wojny w Ukrainie widzimy też taką bardzo dużą niepewność wśród firm. Natomiast z drugiej strony te projekty restrukturyzacyjne, które są tutaj realizowane przez naszych ekspertów, też pokazują, że firmy chcą się przygotować na kryzys. Naprawdę są świadome wyzwań, które idą, bo te wyzwania się pojawią. To nie trzeba tutaj za dużo szukać i znajdziesz bardzo wiele dowodów na to, że aktualna sytuacja w łańcuchu dostaw, w przemyśle motoryzacyjnym, czy nawet przemyśle farmaceutycznym, czy nawet zagrożone dostawy żywności pod wpływem wojny w Ukrainie z Rosją, tak, gdzie Rosja i Ukraina jednak to główne źródła zbóż na przykład, tak, więc tutaj jest cały szereg wyzwań dookoła nas, natomiast firmy zdecydowanie zdają sobie sprawę z tego, że one będą i przygotowują się też na to i szukają tych rozwiązań. I na pewno pandemia sama już też pokazała, że polskie firmy świetnie potrafią adaptować się do bardzo trudnych sytuacji. Niestety bardzo wiele też takich negatywnych sytuacji pochodzi z samego rynku. Jest tutaj w takiej płaszczyźnie mikroekonomicznej, moglibyśmy tutaj powiedzieć o Polskim Ładzie, który myślę, że dla wielu księgowych i osób związanych z zarządzaniem finansami też przysporzył kilku siwych włosów.
I chyba też tak mówisz, że wszyscy nas straszą, widzimy te media, widzimy fake newsy, że będzie koniec, niczego nie będzie i tak dalej. Mija jakiś tam już czas, no bo już ponad 2 lata od pandemii i naprawdę firmy są, nie zwalniają de facto, nie widzi się tak, że nagle no, masowo ludzie mają pracę i dalej tak mówisz, bardzo mi się to podoba, że jest taki optymizm, że no, jest źle, jest kryzys, nieważne, my działamy, robimy.
Tak,
nie?
Dokładnie. I jeszcze... Co tu można dodać, to że na tej płaszczyźnie krótkoterminowej turbulencje są i będą na pewno jeszcze przez najbliższe kilka miesięcy. Natomiast w perspektywie długoterminowej można sobie wyobrazić, i to też się już dzieje powoli, właśnie ten przykład tej relokacji, o której mówił wcześniej Grzegorz, on to pokazuje, że ten kapitał zagraniczny będzie jednak przeniesiony, czy to z Rosji, czy z Ukrainy, właśnie na kraje tutaj Europy Środkowej, gdzie jednak Polska może być tym głównym odbiorcą tych inwestycji.
Mm-hmm. A no to w takim razie trochę powiedziałeś o tym, że się firmy przygotowują, no ale co, jakbyś miał tak poradzić, co my jako pracodawcy najpierw moglibyśmy zrobić, żebyśmy trochę poprawić tą konkurencyjność i trochę przygotować na to, na te wyzwania, które mogą być przed nami dzisiaj?
Jeśli chodzi o pracodawców, na pewno bardzo ważne jest przejrzenie szyków, zobaczenie, jakie mamy aktualnie procesy, gdzie może mnie boleć potencjalnie, zrewidowanie, też sprawdzenie, które produkty, nawet w portfolio produktów przynoszą mi przyszłościowo największy potencjał obrotowy. Tak, na przykład widzimy to na przykładzie jednego z dużych producentów wafelków w Polsce, który teraz właśnie rewiduje swoje portfolio produktowe pod wpływem właśnie teraz wyzwań w łańcuchu dostaw, które mają miejsce. Także to są rzeczy związane z analizą stanu aktualnego, tak? Czyli muszę zobaczyć, co generuje mi największy obrót, muszę zobaczyć, jakie działy biznesu są najbardziej odporne na kryzys i najbardziej odporne na czy to problemy z łańcuchu dostaw, czy to problemy wynikające nawet z samej inflacji, a z drugiej strony podjęcie działania. Także najlepszą reakcją, najlepszym przygotowaniem jest działanie. Nie da się przeczekać tego kryzysu. Mhm. Dlatego tutaj bardzo często rozmawiając z klientami, widzimy z ich strony tę aktywność, tak? Tę proaktywność, szukanie rozwiązania, bo ta świadomość problemów jest. Mhm. Tak? Natomiast zamknięcie oczu jeszcze nikomu nie pomogło.
Mhm. A od strony pracownika, czy jest, no bo trochę rozmawialiśmy też z Grzegorzem, ale czy powinniśmy się dzisiaj obawiać też zwolnienia, że no jutro, tak jak mówisz, kiedyś to było, więc wydaje mi się, że trochę powiało optymizmem, ale chciałem Cię zapytać też, no jak to w praktyce bywa, bo jednak macie tych firm bardzo dużo i jak to wygląda?
Tak jak wspomniałem wcześniej, w perspektywie krótkoterminowej faktycznie mogą być turbulencje. Bo jedne firmy będą w stanie odpowiedzieć na te wyzwania i aktualne problemy szybciej, innym ta adaptacja zajmie troszeczkę dłużej czasu. Natomiast tak jak wspomniałem, w perspektywie długoterminowej zakładamy raczej, że ten kapitał zagraniczny do Polski będzie trafiał, że będzie coraz więcej firm w Polsce. No, też można się spodziewać tego, że fala uchodźców do Polski jednak doładuje paradoksalnie polski rynek, jeśli chodzi o kadry, więc w perspektywie dłuższoterminowej w zasadzie pozostajemy optymistami.
No, ale wracając też do łańcucha dostaw, to mam pytanie, bo no też wielu widzów, wielu z nas doświadcza tych opóźnień, czyli to jest tak, że jak chcesz kupić nowy samochód, to mówią, że nie ma albo za rok, tak jak mój znajomy chyba zamówił, nie wiem, Audi Q7 i oni mówią, że za chyba ponad 1,5 roku, tak sobie myślisz, że może model zmienić wszystko, zanim ty dostaniesz auto, nie? I to jest trochę tak, ale no, są też w wielu innych płaszczyznach, brakuje tych niektórych towarów i czy czeka nas właśnie paraliż, bo czy my się jakoś do tego przyzwyczajemy, nie wiem, zmniejszymy konsumpcję, przesuniemy się na coś innego, jak myślisz, będzie wyglądała przyszłość?
No tak, na przykład wspomniałeś tutaj o samochodach, można też kupić aktualnie samochód, gdzie dostaniemy jakąś zniżkę, dlatego że jakiś moduł elektroniczny nie będzie tam zaaplikowany, bo brakuje chipu.
Porsche słyszałem, tak, że chyba jest sprzedawał coś bez kluczyka chyba, czy z jednym nawiązaniem,
Tak, dokładnie, że można było Porsche otwierać na klucz właśnie, tak. A bez pilota na przykład, także...
Ciekawe, odbieram samochód i dostajesz, no to wie pan co, klucz na pilota dojedzie, poczeka pan 2 lata, ale auto będzie, nie?
Dokładnie.
No, tak, więc... Czasy ciekawe.
Dokładnie, więc nazwałeś to paraliżem. No nie jest to paraliż, bo chodzi tutaj o to, że firmy pracują nad tym. Jakby nawet samo Porsche, które przywołałeś, czy inni producenci samochodów, to nie jest tak, że sytuacja ich teraz zaskoczyła i nic się nie dzieje. Firmy pracują na tym, muszą się zaadaptować. Ta relokacja też zasobów bliżej nich samych, czyli ten tak zwany nearshoring, który się aktualnie odbywa, czyli przenosi się czy dostawców z Chin, czy teraz aktualnie relokuje się producentów z Ukrainy czy z Rosji tutaj w kierunku zachodnim, bliżej macierzystych tutaj koncernów, to trwa. Po prostu musimy założyć, że to w jakiejś perspektywie czasu się wyprostuje i sytuacja się poprawi. Paraliżem, dlatego bym tego nie nazwał, bo firmy są tego świadome. Firmy działają, tylko że to się nie odbędzie z dnia na dzień.
No to w obliczu tego w takim razie, czy myślisz też, że możemy jako Polska jakąś produkcję, część produkcji albo większą produkcję przenieść tutaj lokalnie, żebyśmy mieli te firmy? No bo trochę właśnie się mówi, że cały świat jest uzależniony od Chin, nie? I teraz trochę ten konflikt, kryzys, przede wszystkim pandemia pokazała, że no mamy te problemy, nie? I czy to jest też dla nas szansa jako kraju? I czy myślicie, że będą powstawały te produkcje lokalne na większą skalę?
Zdecydowanie szansa. To zjawisko nearshoringu, o którym wspomniałem, to już jest w zasadzie potwierdzony fenomen, który już teraz trwa, który teraz się już odbywa. I tutaj bliskość nasza do tego biznesu niemieckiego, na przykład, no, tak jak wspomniałeś, tutaj ta motoryzacja. Jeden z naszych ekspertów aktualnie obsługuje budowę nowej fabryki, takiej też dostawcy 3-literowego producenta samochodów. Widzimy też ogłasza się kolejne projekty inwestycyjne związane właśnie z producentami podzespołów, czy to dla przemysłu maszynowego, czy to dla przemysłu motoryzacyjnego. Także to na pewno będzie miało miejsce. Także myślę, że skala jeszcze jest nieznana, natomiast to się już dzisiaj dzieje, bo firmy zdały sobie sprawę z tego, że jeśli chcę mieć stabilny i przewidywalny łańcuch dostaw, muszę mieć go blisko siebie także w tym wymiarze fizycznym.
Ale to też, Kacper, związane też jest z cenami ropy, tak? To też mocno zmieniło, tak? Zmienia tutaj
optykę.
Tak.
Ale czy też nie myślicie, że przez ten konflikt trochę jednak firmy się wycofają, bo znowu, wiecie, była fajnie, pandemia pokazała, róbmy lokalnie. Teraz trochę jakby jestem ciekawy, jak wy widzicie z tej perspektywy, no bo takie fabryki, jak mówicie, to jest długoletni proces budowy i ludzi, zasobów i tak dalej. I czy myślicie, że to jakoś może zaburzyć, czy no na szczęście jesteśmy w NATO, jesteśmy bezpieczni, jak to się mówi, ale no jednak u sąsiadów dzieje się niedobrze, nie? I czy to, jak widzicie, nie wiem, jakoś hamuje już na dzień dzisiejszy tych inwestorów, powiedzmy, z zagranicy, żeby to robić w Polsce, albo być może już polskie firmy, czy to nie ma jakoś na razie przełożenia?
Powiem szczerze, że po samym wybuchu wojny, zresztą widzieliśmy to nawet po reakcji na walucie, tak, polskiej względem euro, widać było, że inwestorzy tak niepewnie reagowali na rozwój sytuacji. Natomiast każdy się przyzwyczaja do wyzwań, które się pojawiają i to też widzimy wobec Polski. Myślę, że Polska staje się takim de facto krajem frontowym, tak, który będzie tutaj, gdzie ta wschodnia flanka NATO będzie właśnie takim obwarowaniem wobec tego, co dzieje się na wschodzie, więc raczej z naszej perspektywy zakładamy, że ten trend będzie pozytywny, tak, że jednak inwestorzy, widzimy to zresztą na reakcji na polskiej walucie, po kilku tygodniach wróciła złotówka do poprzednich stanów, więc inwestorzy też będą tutaj inwestować. Jakby nie słyszeliśmy do tej pory, ja przynajmniej nie słyszałem o jakimś dużym projekcie inwestycyjnym jakiejkolwiek firmy, który miałby być teraz zawieszony pod wpływem wojny w Ukrainie.
Ja myślę, że też przede wszystkim przekonali się inwestorzy, jaką jakość Polacy potrafią dawać. I to jest coś dla mnie fantastycznego, że naprawdę my potrafimy produkować, tak, dostarczać bardzo wysoką jakość. I to jest coś, co widać. Ewidentnie jest dużym plusem dla Polaków.
No to bardzo miło się rozmawia. W ogóle jestem w szoku i tak pod taką pozytywną energią, że jednak no firmy polskie są przedsiębiorcze, dużo się zmienia na plus, że chcą walczyć, chcą się dopasowywać i dopasowują się, patrząc też na arenie, tak jak mówisz, jesteś na co dzień w Niemczech i patrząc na inne kraje, gdzie można powiedzieć, że nie ma takiego energii, takiego, nie wiem, takiego speedu może, jak widać to w Polsce, no i że jednak jest jeszcze optymistycznie, że firmy chcą lokować w Polsce te produkcje. Chciałem też zapytać o was, bo rozmawialiśmy o firmie Redegate i o tym takim łączniku, który jest, ale fajnie widziałem u was hasło, był problem, jest pomysł. I skąd w ogóle pomysł na taką firmę?
No, pomysł zrodził się przed kilkoma, dwoma, trzema laty podczas jednej z naszych takich koleżeńskich rozmów z Grzegorzem, bo znamy się już od wielu lat. Rozmawialiśmy o rozwiązaniu, które łączy właśnie ekspertów, łączy doradców, łączy freelancerów na polskim rynku z konkretnymi firmami, z konkretnymi case'ami biznesowymi. Widzieliśmy bardzo duże rozbicie tego rynku doradztwa w Polsce, bardzo duży też taki brak transparentności na tym rynku, gdzie klienci de facto często nie zdają sobie sprawy z tego, za co płacą konkretnemu doradcy. Są bardzo często też tutaj taki kamyczek do ogródka branży konsultingowej, omamieni ładnymi slajdami, pięknymi stronami internetowymi, wizjami, konceptami, które bardzo często są im podsuwane i sprzedawane. Natomiast koniec końców nie ma tych rezultatów. Mhm. Dlatego postanowiliśmy stworzyć rozwiązanie, w którym zapewniamy jakość tych ekspertów, zapewniamy klientów o tym, że osoby, z którymi oni będą współpracowali, to są konkretni eksperci, którzy mają doświadczenia w danej branży, mają doświadczenia z danym projektem, z konkretnym wyzwaniem, które już było przez nich realizowane x razy. Także to z jednej strony. Natomiast z drugiej strony wobec firm chcemy te firmy zapewnić, że mamy bardzo szybką obsługę zapytania, że w ciągu 72 godzin otrzymają zasoby, które de facto mają zmienić oblicze funkcjonowania tych firm. Nie koncentrujemy się tutaj na kreowaniu pięknej wizji, na pięknych slajdach, natomiast jest konkretny problem klienta, ma być konkretne rozwiązanie ze strony eksperta. Tutaj na pewno w wymiarze takim szerszym moglibyśmy mówić o wpisywaniu się w trend geek economy, tak? Czyli no, w wielu aspektach widzimy platformy, które łączą różnych usługodawców z firmami. Myślę, że nie wiem, czy ty kiedyś korzystałeś z takiej platformy, natomiast wielu dziś oglądających na pewno już korzystało z takich usługodawców, którzy stworzą albo logo firmy, albo jakiś jingle do podcastu na przykład, czy jakąś grafikę wykonają. Także tutaj widzimy też, że także w tej branży doradczej na rynkach zagranicznych są takie platformy, czy to w Niemczech, czy w Stanach, i funkcjonują wybornie, funkcjonują znakomicie. I było to dla nas taką dużą inspiracją, żeby też wykonać takie coś na polskim rynku.
Zdecydowanie łatwiejszy, prostszy sposób zawierania transakcji, tak? Bo to tak naprawdę się do tego sprowadza. No i przede wszystkim szybkość też dla wielu klientów też ma naszych tutaj duże znaczenie, a w taki sposób, jak platforma działa, tego typu właśnie rozwiązania, realizujemy to właśnie.
I chyba też kosztowo dla firm, bo ja wiem, że
zdecydowanie.
Rekrutacja potrafi kilkadziesiąt tysięcy.
Zdecydowanie tak. No ten proces poszukiwania, gdzie analizowaliśmy to na początku, czasami jest bardzo długi. Czasami i trzeba spędzić długie godziny na szukaniu, na rozmowach, i tak się nie trafi w takie oczekiwania, tak, swoje. A platforma właśnie ma totalnie inną specyfikację, inne rozwiązanie, które jest łatwe, proste, i dostarczamy rzeczywiście to, co klient sobie zażyczy. Tak?
Ja wrócę tutaj do tych kosztów. Jeszcze powiedziałeś, że to jest coś, co ogranicza paradoksalnie koszty firmom w procesie poszukiwania zasobów. Tutaj jestem fanem takiego pojęcia demokratyzacja i myślę, że platformy, które funkcjonują właśnie w tym wymiarze międzynarodowym, które właśnie pomagają dojść do usługodawcy na innym krańcu świata i wykonanie jakiejś świetnej usługi. My to robimy tutaj w tym wymiarze redegate'owym, też wpisuje się to właśnie w tą misję demokratyzacji, bo z jednej strony dajemy ekspertom możliwość dojścia do firm, do których pewnie sami nie mieliby możliwości dojść, ponieważ jeśli nie ma się nad sobą szyldu dużej firmy doradczej, bardzo trudno byłoby sobie wyobrazić wejście do dużego koncernu motoryzacyjnego i zrobienie projektu. Także my dajemy tutaj tę szansę, te drzwi otwarte także do dużych, mocnych projektów. Natomiast z kolei firmom, które mogłyby potencjalnie, których mogłoby nie stać, na usługi doradcze, my dajemy tę możliwość, dajemy firmom dużym, średnim, z polskim kapitałem, które często abstrahowało od doradztwa właśnie w obawie o te koszty. Dajemy możliwość określenia konkretnego budżetu, który chcą zainwestować w dany projekt, w rozwiązanie danego problemu. I wtedy jesteśmy w stanie również dostarczyć konkretne zasoby i nie mówimy tutaj też o stawkach, które są realizowane przez te największe firmy doradcze, bo to są inne poziomy budżetowe, a wyniki być może nawet lepsze.
To panowie, czy jest coś, co chcielibyście przekazać naszym widzom?
Tak, mówiliśmy dzisiaj dużo o takim pozytywnym patrzeniu w przyszłość, o optymizmie mimo kryzysu i mimo też niepewności dookoła. Także no, to, co przekazujemy też w rozmowie często z klientami, na każdy problem w zasadzie jest rozwiązanie. I myślę, że taką myślą chciałbym się tutaj podzielić ze wszystkimi. Jeśli jest świadomość problemu, znajdziemy rozwiązanie.
Tak, to na pewno, tak? Żeby być też odważnym takim, tak? Myślę, że tu też trzeba być odważnym i można naprawdę dużo rzeczy zrobić w każdych firmach i to widzimy, tak? Gdzie naprawdę fajne rzeczy wynikają, tylko też trzeba po prostu trochę chęci, wiadomo, że ten jakieś takie, nie wiem, silosowe struktury i gdzieś tam taka powszedniość, rutyna się wkrada. Natomiast te firmy, które rzeczywiście są odważne, które chcą coś osiągać, które mają ten dobry taki leadership, jak to się mówi, no to one będą wygrywały, tak? Będą w stanie generować nowe ciekawe produkty, nowe ciekawe usługi, więc odważnie trzeba. No to
i dla Was, panowie, dużo też takiego optymizmu i rozwoju platformy i bardzo fajna robota. Bardzo mi się podoba w ogóle Wasza praca, bo przychodzą do Was wiele firm z różnych dziedzin, więc możecie raz mieć samochody, raz wafelki, raz branżę jakąś tam budowlaną. Naprawdę amazing, bo tak jak mówisz z perspektywy tej osoby, która 25 lat spędziła w jednej pracy, no to mimo kariery i też jakby za to szacunku, że tyle zrobiła, no to jednak dużo fajniej zmieniać różne okoliczności w koło, więc też gratulacje dla Was, no i życzę dalszych sukcesów.
Dzięki
za zaproszenie.
Dziękuję.